trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela wielkanocna, rok C. Z Dziejów Apostolskich. Na to Piotr i apostołowie powiedzieli: trzeba bardziej Boga słuchać niż ludzi. Z psalmu 30. Pan to usłyszał i zlitował się. Pan stał się moim wspomożycielem. Z Apokalipsy świętego Jana. I usłyszałem, że całe stworzenie, i to w niebie, i to na ziemi, i to pod ziemią, i to w morzu, że wszystko, co w nich, mówi siedzącemu na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i panowanie na wieki wieków. Z Ewangelii według świętego Jana. Wszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć pełną wielkich ryb, w liczbie 153. A choć tyle ich było, sieć się nie rozerwała. Siostry i bracia, trzecia niedziela po Wielkanocy. Błogosławimy nieustannie Boga za łaskę zmartwychwstania, za łaskę życia, za pokonanie całej ciemności, która również jest naszym doświadczeniem, jeśli nie wchodzimy w zmartwychwstanie, jeśli nie korzystamy z życia, które daje nam Pan. I dlatego Kościół karmi nas znów czterema tekstami, które zapraszają do wiary. Najpierw Dzieje Apostolskie. Usłyszymy w liturgii fragment 5 rozdziału, wersety od 27 do 32, a później 40 i 41. Jak zwykle zachęcam i dziś faktycznie chcę to zrobić z pełną świadomością, by i pierwsze, i drugie czytanie, i psalm przeczytać w całości, dlatego że Ewangelię mamy podaną bez żadnych cięć. Natomiast wcześniejsze trzy teksty słowa są pewnymi fragmentami. Aby dobrze uchwycić całą myśl, warto przeczytać je w całości. A zatem 5 rozdział. Zachęcam do tego, by zajrzeć już od 12 wersetu. Co się dzieje w Kościele? Jak Kościół żyje? Usłyszeliśmy już przed tygodniem i dobrze sobie to przypomnieć, że Kościół zbiera się w Portyku Salomona, że jest takie pragnienie, by nawet cień Piotra padł na chorych, a ci odzyskują zdrowie. Kościół tak się modli, tak bardzo realnie korzysta z mocy Jezusa Chrystusa, to znaczy słucha Boga i robi to, czego Bóg pragnie, co Bóg daje poznać Kościołowi. Dobrze jest, jeśli Kościół robi to, co jest pragnieniem Boga, realizuje Boże pragnienia, spełnia Boże marzenia. I oczywiście to nie podoba się arcykapłanom, którzy są odłamem Saduceuszy, wielu uczonym w Piśmie, wtrącają apostołów do więzienia, anioł w cudowny sposób uwalnia po to, żeby głosili słowo życia. Straż przyprowadza ich jeszcze raz przed Sanhedryn i wtedy mamy bardzo konkretną i mocną wymianę zdań, której w całości nie usłyszymy w tym czytaniu, ale na którą warto w całości zwrócić uwagę. Najpierw arcykapłan odzywa się słowami: nakazaliśmy wam wyraźnie, żebyście nie nauczali w tym imieniu, a wy napełniliście Jeruzalem swoją nauką i chcecie obciążyć nas winą za krew owego człowieka. Chociaż wcześniej cały Sanhedryn podczas procesu Jezusa krzyczał: krew jego na nas i na nasze dzieci. I oczywiście podburzony i żądny krwi lud, który się zgromadził pod pałacem namiestnika. Jakby zapomnieli, że domagali się śmierci Jezusa. Piotr odpowiada najpierw tym zdaniem, które usłyszeliśmy już we wstępie, że trzeba bardziej Boga słuchać niż ludzi. Później wykorzystuje okazję, by ogłosić kerygmat o zmartwychwstaniu Jezusa, o wskrzeszeniu z grobu, o wywyższeniu, by Izraelowi dać nawrócenie i odpuszczenie grzechów. To prowokuje do nienawiści, do gniewu, o tym już nie usłyszymy w tym czytaniu, i chęci zabicia apostołów. Pojawia się Gamaliel, jeden z uczonych, nauczyciel prawa, szanowany przez wszystkich, i poddaje wyjście pokojowe, by nie zabijać, by nie krzywdzić, by przypomnieć sobie tylko historię fałszywych proroków, którzy upadną, jeśli ta rzecz jest od ludzi, jest wymysłem czy dziełem ludzkim, po prostu się rozpadnie. Jeśli jest od Boga, nie da się zniszczyć. I oby się nie okazało, że walczą z Bogiem. I dopiero wtedy wzywają apostołów jeszcze raz, bo usunęli ich z sali rady na ten czas wystąpienia Gamaliela i poddali ich chłoście, wychłostali ich, zakazując jednocześnie przemawiania w imię Jezusa. Dopiero potem wypuścili. Głos zdrowego rozsądku, który spina klamrą całe to wydarzenie, począwszy od pierwszych słów, od pierwszego zdania świętego Piotra. Trzeba bardziej Boga słuchać niż ludzi, oby się nie okazało, że z Bogiem walczycie. Trzeba Boga słuchać bardziej niż ludzi. To dla nas jest oczywiste, ale przecież doskonale wiemy, że często jednak bardziej słuchamy ludzi i większą wagę przywiązujemy do tego, co myślą o nas ludzie, a nie zwracamy uwagi na to, co myśli Bóg. Ale przy tym czytaniu zatrzymuje mnie jeszcze jedno, co wyjdzie również w Ewangelii. W drugiej części Ewangelii dzisiejszej, podczas rozmowy Jezusa z Piotrem. Na to była zwrócona bardzo mocno uwaga podczas jednej z pielgrzymek papieskich. Trzeba bardziej Boga słuchać. Trzeba bardziej Boga słuchać. Wciąż słuchamy Go jeszcze za mało. Myślę, że nie jest to nadinterpretacja tekstu i myśli świętego Piotra. Szczególnie biorąc pod uwagę rozmowę Jezusa z Piotrem. Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie bardziej niż inni? Bo nie chodzi tutaj o porównywanie się. Nie chodzi o to bycie ponad innymi. Chodzi o taką wewnętrzną uczciwość, stanięcie w prawdzie wobec Biblii, wobec Słowa Boga i konkretne pytanie. Czy rzeczywiście słucham Boga? Czy słucham Go bardziej niż wczoraj, niż rok temu, niż 10 lat temu? Czy bardziej jeszcze zwracam uwagę na Jego Słowo? Czy przywiązuję coraz większą wagę do tego, co mówi Bóg? Czy mam ucho wyczulone na to, co Bóg mówi do Kościoła, co mówi w Kościele, co mówi przez Kościół? Dzisiaj jest to bardzo ważne pytanie. Nie można go pominąć. Trzeba bardziej słuchać Boga. Jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze wytrwalej, z jeszcze większym zaangażowaniem, z jeszcze większą tęsknotą, by poznać, by wejść w przyjaźń, by mieć przyjaźń z Bogiem. No przecież tęsknimy za Nim. Przecież kochamy. Przecież On tęskni i kocha. Dlatego autor psalmu 30, psalmu, który, jak przeczytamy w pierwszym wersecie, we wprowadzeniu, jest dedykowany Dawidowi. Jest to psalm ze śpiewem z okazji poświęcenia domu. Domem była nazywana świątynia jerozolimska. Psalm uwielbienia, w którym pojawiają się również wersety, których nie usłyszymy tej niedzieli, że niebezpiecznie jest, gdy Bóg się odwraca, że traci się fundament życia, że traci się wszystko. Trwoga ogarnia, kiedy tylko Bóg się odwróci, kiedy stracę Go z pola mojego widzenia. Autor martwi się i jest przerażony możliwością, że Bóg mógłby odwrócić swój wzrok, że mógłby przestać patrzeć na nas. I dlatego woła, jaki pożytek będzie z mojej krwi, z poddania mnie rozpadowi, czy proch potrafi Cię wysławiać, albo czy jest zdolny głosić Twą troskliwość. To jest jęk przerażenia, jęk rozpaczy. Co by było, gdyby Bóg się odwrócił? I wtedy w wersecie 11 mamy odpowiedź. Pan to usłyszał, zlitował się, stał się moim wspomożycielem. Moje żałobne skargi zamieniłeś w taniec. Podarłeś mój wór pokutny, opasałeś mnie radością. Takie jest przyjście Boga, Boga pełnego mocy, Boga pełnego łaski, tego, który z otchłani wyprowadza, który wybawia nawet z drogi do lochu śmierci. Usłyszał, zlitował się, stał się wspomożycielem. Jeśli słuchasz Go bardziej, On jeszcze bardziej słucha Twojej modlitwy. On jest jeszcze mocniej wyczulony na Twój głos, jeśli chcesz Go słuchać bardziej, jeśli tęsknisz mocniej, jeśli prosisz Go o jeszcze większą miłość, On usłyszy. On przyjdzie z litością. Wnętrze mu się poruszy i będzie wspomożycielem. Będzie tym, który cię obroni. Żałosne skargi zamieni w taniec. Rozedrze wór pokutny i da szatę radości. Taki jest Bóg. Dlatego cały czas cieszymy się ze zmartwychwstania. Dlatego nieustannie wysławiamy i wielbimy baranka. Baranka zabitego i żyjącego. I dlatego w kolejnym tekście, w czytaniu z Apokalipsy, mamy również podsumowanie i odpowiedź Boga na przerażenie, na lęk, na troskę, na smutek świętego Jana. To jest 5 rozdział. Znów zachęcam do tego, by przeczytać ten rozdział od 1 wersetu, a nie od 11, bo dopiero 11, 12, 13 i 14 wers usłyszymy w czytaniu. Bardzo zachęcam, by zacząć lekturę tego tekstu od początku 5 rozdziału. Jan ma wizję obecności Bożej. Już przeżył w 4 rozdziale uwielbienie Boga, tego, który jest święty, po 3-krotnie święty, który był, który jest, który przychodzi. Chwała Boga, potężna chwała Boga, która porusza aż fundamentami tej nowej świątyni. Jan widzi siedzącego na tronie i po jego prawej stronie zobaczył zwój, księgę, zapisaną z jednej, z drugiej strony, opieczętowaną 7 pieczęciami. I słyszy głos potężnego anioła: kto jest godny, by otworzyć zwój, rozwiązać jego pieczęć? Okazuje się, że nikt nie może tego zrobić. Egzegeci powiedzą nam, że, przypuszczając, powiedzą, że to jest księga historii świata, historii grzechu, ale też historii odkupienia, że w tej księdze są zapisane imiona zbawionych, a jednocześnie jest w niej ujęta cała historia ludzkości. Co się okazuje? Przeczytamy, że nikt ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć tego zwoju. Co więcej, nie mógł w niego patrzeć. Nie ma nikogo, kto by poradził sobie z historią świata. Nie ma nikogo z ludzi, kto mógłby otworzyć tę księgę, złamać pieczęcie, wejść w tę tajemnicę. Jan płacze i nagle słyszy od jednego ze starców stojących obok: nie płacz, zwycięstwo odniósł lew. I Jan widzi baranka. Zwycięstwo odniósł lew z pokolenia Judy i zobaczył baranka jako złożonego na ofiarę. Baranek ma trochę dziwny wygląd, bo jest mowa o tym, że ma 7 rogów, że ma 7 oczu, czyli 7 duchów Boga posłanych na ziemię. Te rogi to symbol bezpieczeństwa. 7 rogów, czyli nnikt mu nie zagraża. Ma 7 oczu, czyli potrafi wszystko zobaczyć, przenika wszystko, przenika wszystkie tajemnice. I ten baranek w 7 wersecie podchodzi i bierze zwój z prawicy Bożej. Bez żadnego słowa, bez żadnego pytania. Łatwo tutaj znaleźć analogię do księgi proroka Izajasza, do 6 rozdziału, gdzie Izajasz odpowiada na wezwanie Boże, również znajduje się w świątyni. Natomiast tutaj nie ma żadnego dialogu. Baranek podchodzi do Ojca Przedwiecznego. Syn podchodzi do Ojca i bez żadnych słów bierze tę księgę. Jasne, że On może sobie na to pozwolić. On jest równy Ojcu. On jest Bogiem. On wie, że Jego pragnieniem od początku, zanim zaczęła się ta historia świata, również historia grzechu w świecie, Jego pragnieniem jest szczęście człowieka. Jest uwolnienie nas od tego wszystkiego, cośmy zepsuli. I wtedy zaczyna się uwielbienie Boga. Wtedy śpiewają nowe pieśni. Wtedy widać miriad aniołów i ludzi, żywych istot, starców, którzy śpiewają tak: baranek złożony na ofiarę, godny jest przyjąć moc i bogactwo, i mądrość, i potęgę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Całe stworzenie dołącza się do tej pieśni. W tym rozdziale, w tym 5 rozdziale jest zawarta cała historia zbawienia. Pragnienie Boga, który chce nas uwolnić. Bezradność człowieka po grzechu. Wejście w Chrystusa, w historię. Lew, który jest barankiem, który zostaje złożony na ofiarę. baranek zabity i żyjący. W tym jednym rozdziale, w tych kilkunastu wersetach, konkretnie w 14 wersetach, jest zawarta cała historia zbawienia. Nasze zbawienie jest bardzo konkretne. Może być opisane przez kilkanaście czy kilkadziesiąt słów. Pragnienie, które jest w Bogu, ono nie domaga się wielomóstwa. Ono jest bardzo konkretne. Dlatego trzeba słuchać Boga bardziej, aby nie przegapić tych słów, aby je wysłyszeć, aby zwrócić na nie uwagę, aby je przyjąć, aby się przejąć ich ładunkiem, ich potęgą, troską Boga o każdego z nas. I wreszcie wchodzimy w Ewangelię dzisiejszą, czyli 21 rozdział w redakcji świętego Jana. Nie wiem, czy usłyszycie dłuższą wersję tej Ewangelii, czyli do wersetu 19, czy tylko do 14. Chodzi o jedno wydarzenie. I znów, myślę, że kojarzycie, bo pewnie ze 3 lata temu też o tym mówiłem, ale to jest bardzo znany tekst i interpretacja również nie powinna być zaskoczeniem. Te myśli, które dzisiaj Pan Bóg też poddaje mi w związku z tą Ewangelią, one pojawiają się i wracają do mnie co jakiś czas, gdy słucham tego czytania, tego tekstu. Jezus ukazuje się po raz kolejny swoim bliskim. Sytuacja bardzo trudna, pomimo zmartwychwstania. Mamy 7 apostołów, 7 uczniów Jezusa. Wymienionych z imienia jest 3. Szymon, Piotr, Tomasz, bliźniak, Natanael. Potem mamy synów Zebedeusza i wiadomo, że chodzi o Jakuba i Jana i jeszcze 2 innych. Nie znamy imion. 7 uczniów Jezusa. 7 w Biblii to pełnia. Tutaj mamy znak i symbol Kościoła. Obecność Kościoła. 7. Szymon mówi, idę łowić ryby. Reszta idzie z nim. To robi właśnie Kościół. Tym bardziej widzimy łódź, która jest obrazem Kościoła. Wypływają na jezioro i próbują coś złowić. Ale ponoszą klęskę, porażkę. Nic im się nie udaje. Nie mają Jezusa w łodzi. Próbują coś robić po swojemu. Ta sytuacja daje mi dużo do myślenia i zatrzymuje mnie w takich momentach życia, gdy próbuję coś zrobić po swojemu. Gdy próbuję coś zrobić według własnego pomysłu. Gdy nie konsultuję tego z Bogiem, ale przecież dla Niego chcę to czy tamto uczynić. Kościołowi nic się nie udaje bez Jezusa. Nie ma szans na wyciągnięcie jakiegokolwiek grzesznika z otchłani. Nie ma takiej możliwości. Dopiero wtedy, gdy słuchają słowa, gdy są posłuszni słowu, gdy okazuje się, że Jezus, który stoi na brzegu, widzi o wiele lepiej głębię tego jeziora. Oni nie widzą, co się dzieje pod łodzią. On 100-150 metrów dalej widzi doskonale. Tam jest właśnie ławica ryb, które trzeba wyciągnąć. Jezus widzi o wiele lepiej. Widzi tych, do których mamy być posłani, których mamy wyciągać ze śmierci, z grzechu, z otchłani, za których mamy się modlić. Potrzebujemy posłuszeństwa słowu Jezusa. I taka jest rzeczywistość. Wyciągają sieć pełną wielkich ryb. Prawie nie mogą sobie z nimi poradzić. Piotr rzuca się w pław i te 100 metrów przepływa pewnie w najlepszym swoim czasie, bo chce już być blisko Jezusa. 153 ryby. Pamiętacie pewnie, siostry i bracia, że liczbę 153 można zapisać w taki sposób. Żydzi nie mają w swoim alfabecie cyfr, mają tylko litery. Każda litera ma również znaczenie cyfry bądź liczby. Można użyć takich liter, by zapisać 153, że wychodzi określenie synowie Boga. To jest sieć pełna synów Boga. Bóg na każdego z nas, na każdego grzesznika patrzy tak jak na swojego syna. On nas traktuje. Jesteśmy dla Niego dziećmi. Jesteśmy Jego dziećmi. Każdy grzesznik. Choćby największy, choćby największa, najgrubsza ryba, choćby daleko w głębinie, Bóg chce nas wyciągnąć. Wtedy, kiedy my tracimy nadzieję, kiedy nam się wydaje, że nie ma już wyjścia, kiedy stoimy pod ścianą, kiedy jesteśmy zapędzeni w taki róg, że nic się nie da zrobić, Bóg chce nas wyciągnąć. Bóg ma nadzieję. Bóg widzi. Nawet jeśli Kościół ma problem ze spojrzeniem, z dostrzeżeniem, z pomocą, ze znalezieniem ratunku, Bóg ten ratunek znajduje. Jeśli Kościół, jeśli ty i ja, siostro i bracie, słuchamy natchnień Ducha, jeśli słuchamy tego, co Bóg zostawia w Kościele, jeśli traktujemy poważnie Jego Słowo, jeśli mamy w sobie to ciągłe pragnienie rozbudzania tęsknoty za Bogiem, za przyjaźnią z Bogiem, jeśli wchodzimy w łaskę sakramentalną, nie odrzucamy jej, ale korzystamy, kiedy tylko się da, kiedy tylko potrzeba, kiedy tylko to możliwe, pojawia się światło, konkretne światło, światło, które zobaczą inni. Wypłyną, podpłyną do tego światła. I można im wtedy zadać śmierć. To może być gorszące albo przerażające, ale przecież to się dzieje z rybami, kiedy są wyciągnięte na ląd. Umierają. Tak, pastrze też przeżywaliśmy śmierć. Śmierć grzechu. Patrzyliśmy na śmierć Faraona. Każdy z nas jest wezwany do tego, by umrzeć dla grzechu. By umrzeć dla śmierci i żyć. Żyć prawdziwie. 153 ryby. Synowie Boga. I jeszcze jedna ryba, która się tam pojawia, która już leży, już się piecze na ognisku. W sumie 154 ryby. Święty Augustyn mówi wtedy, 154 to 2 razy 77. A przecież Piotr kiedyś pytał Jezusa o to, czy ma przebaczać aż 7 razy. A Jezus mówi, nie 7, 77. 2 razy 77. Bóg naprawdę jest gotowy przebaczać. Bóg naprawdę chce dawać miłosierdzie. To jest Jego imię. Miłosierdzie jest imieniem Boga. I wreszcie ta rozmowa, w której właśnie o miłosierdzie chodzi. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż ci tutaj? Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Szymonie, synu Jana, czy mnie kochasz? Trzeba kochać bardziej, warto kochać bardziej, można kochać bardziej. To nie jest tylko pytanie do Piotra, to jest pytanie do każdego z nas. Choć Jezus nie mówi Piotrze, mówi Szymonie, odwołuje się do tej pierwszej historii, do całego życia. Odwołuje się do tego, który ma być znakiem akceptacji, przytulenia, miłosierdzia. To przecież znaczy imię Szymon. Przekonał się już bardzo konkretnie, że skała się rozsypuje, a Jezus nie rezygnuje. Jezus daje mu dzisiaj znać w tej Ewangelii, w tym wydarzeniu, że On zadba o to, by Szymon był skałą, by był Piotrem. I że Szymon będzie Piotrem tylko wtedy, kiedy będzie kochał, kiedy zgodzi się na miłość Jezusa. Ten fragment Ewangelii w 19 wersecie kończy się stwierdzeniem: chodź za mną. Kolejne powołanie. Jeszcze raz. Bóg naprawdę ma ogromną cierpliwość. I do ciebie, i do mnie. I dobrze, że tak jest. To nam daje nadzieję, że od dziś możemy słuchać Go bardziej. Że od dziś znów będziemy widzieć, że Pan się lituje, że ma miłosierdzie, że jest wspomożycielem, że słucha. Będziemy wtedy zdolni do uwielbienia z całym stworzeniem. Będziemy dziękować Bogu, widząc baranka, który daje życie. I wreszcie, jako sami wyłowieni z ciemności i śmierci, z otchłani grzechu, będziemy światłem dla tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga. Po to jest Wielkanoc. Po to wciąż radujemy się, cieszymy się i błogosławimy Boga za Jego zbawienie, za miłosierdzie okazane nam i tym wszystkim, którzy jeszcze tego miłosierdzia nie znają, a są wezwani, by żyć tak jak my. Nie jesteśmy od nich lepsi, ale możemy im pokazać, że jest lepszy świat. Możemy im pokazać Boga. Niech tak się stanie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.